Dzień dobry, witam w tygodniu piątym w lekcji pierwszej. W tym tygodniu zajmiemy się pomysłami i weryfikacją tych pomysłów. Omówimy różne sposoby znajdowania pomysłów od rozwiązania jeden problem, jeden klient, Sales Safari, innowacyjnych rozwiązań, znanych problemów. Przejdziemy przez techniki takie jak strategia błękitnego oceanu, pomówimy trochę o budowie listy mailingowej, o lead magnetach, pomówimy o rodzajach MVP, czyli minimalnie satysfakcjonujących produktów, pomówimy trochę o rozmowach z potencjalnymi klientami i jak podchodzić do wczesnych ewangelistów, czyli tak zwanych early adopterów. Ale na początku zajmiemy się tematem, czemu słowa mam super pomysł na aplikację, to może nie być najlepszy start naszego projektu. I o tym opowiem Ci już w lekcji drugiej, do której teraz serdecznie zapraszam. Dzień dobry, witam w lekcji drugiej, czyli czemu słowa mam super pomysł na aplikację, to może być początek naszych problemów. Więc przejdźmy przez kilka punktów, które są dosyć kluczowe, podchodząc do pomysłów, które wymyśliliśmy sami. Ja taką drogę mam za sobą, jak pewnie wiesz, przed projektem, który robię teraz. Robiłem projekt, który wymyśliłem, gdzieś tam pojawił się w mojej głowie późnym wieczorem, leżąc sobie w łóżku. No i przez kolejny rok implementowałem to rozwiązanie, próbowałem jakby coś z tym zrobić, potem się okazało, że nikt tego nie chce, próbowałem to na siłę ciągnąć, no ale jakby no nic z tego nie wyszło, aczkolwiek udało mi się dzięki temu wyciągnąć kilka cennych lekcji, które zaraz Ci przedstawię. Pierwszym punktem jest zastanowienie się, czy nasz pomysł, który wymyśliliśmy, gdzieś tam się urodził w naszej głowie, rozwiązuje faktyczny problem. Bo może okazać się tak, że jest to tylko jakaś nasza halucynacja, że tak powiem. Kiedy rozpoczynamy implementację naszego jakiegoś pomysłu, który sobie wymyśliliśmy, jest duże prawdopodobieństwo, że po prostu stracimy czas, a może i pieniądze. Więc warto już na samym początku ten pomysł w jakiś sposób weryfikować. No i teraz, dlaczego tego nie robimy? No przede wszystkim osoby techniczne boją się, że po prostu jeżeli zaczną weryfikować ten pomysł, po pierwsze mogą nie umieć w ogóle tego zrobić, tak? Bo znają się na technologii, nie znają się na jakby weryfikacji pomysłów, czy no boją się rozmawiać z potencjalnymi klientami, nie znają tych wszystkich technik. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, po prostu boją się, że jak zaczną weryfikować, to się okaże, że no jakby na ten produkt nie ma rynku, no ale jak ja go zbuduję, no to może ludzie przyjdą i może będzie fajnie. No i to jest jakby podstawowy błąd. Jeżeli chodzi o pomysły, które sami wymyśliliśmy, na ogół jest tak, że w momencie, kiedy ktoś ten pomysł krytykuje, staramy się za wszelką cenę go bronić, tak? Bo to jest nasz pomysł, my w niego wierzymy, nieważne czy się uda, czy się nie uda, ale on jest nasz i chcemy go zrealizować. Wiem, sam przez to przechodziłem, wiele razy opowiadałem, na czym mój pomysł, na czym mój produkt będzie polegał. Nie bardzo jakby budziło to wielki entuzjazm, ale ja go broniłem, ja byłem entuzjastycznie do tego nastawiony i po prostu przeceniałem jego wartość i jakby po latach teraz widzę, że po prostu no, to był błąd i wiem, że po prostu mamy tendencję do przeceniania swoich własnych pomysłów. W kolejnej lekcji przedstawię Ci już taki perfekcyjny pomysł, jakie są takie punkty kluczowe, które taki pomysł powinien mieć. No i warto już na samym początku, kiedy faktycznie coś wymyśliliśmy i chcemy to sprawdzić, warto jakby wykonać szereg kroków i zweryfikować, czy faktycznie ten pomysł ma jakiś potencjał. I teraz zapraszam Cię już do lekcji trzeciej, czyli sposoby na znalezienie pomysłu. Dzień dobry, witam w lekcji trzeciej, sposoby na znalezienie pomysłu. Zaczynamy teraz taki ekscytujący okres w naszym kursie, kiedy będziemy szukać pomysłów, szukać rozwiązań, czy szukać konkretnych nisz, czy klientów na nasze rozwiązanie, jeżeli już takie posiadamy. Na początku chciałbym Ci pokazać, jak wygląda perfekcyjny pomysł, perfekcyjne rozwiązanie, które po prostu no, nie może się nie udać. Więc przejdźmy do tego rozwiązania. Więc tak, pierwszym punktem jest zrozumienie klienta, czyli rozumiesz klienta, rozumiesz jego potrzeby, rozumiesz jego problemy, rozumiesz jego pasje. Czyli w tym momencie jesteś w stanie w pełni zrozumieć go i pomóc mu. Punkt drugi. Twoje rozwiązanie jest właściwą odpowiedzią na problem klienta. Czyli klienci są w stanie za nie zapłacić i są zadowoleni. Klienci akceptują twoją propozycję wartości, tak? Bo twój produkt posiada jakąś propozycję wartości. Czyli ty mówisz, drogi kliencie, wartość jaką otrzymasz z mojego produktu, to na przykład skrócenie pewnych działań biznesowych, co będzie skutkowało zaoszczędzeniem przez ciebie na przykład 1000 zł miesięcznie. A nasze rozwiązanie kosztuje 500 zł miesięcznie, więc zyskasz 500 zł. Więc ta propozycja wartości jest właściwą odpowiedzią na problemy klientów, które rozumiemy, i jakby w pełni jesteśmy w stanie to rozwiązanie im zaproponować. Punkt trzeci. Na rynku istnieje wystarczająca liczba klientów, która akceptuje nasze rozwiązanie, naszą propozycję wartości i jest skłonna za nie zapłacić, tak? Czyli mamy rynek. Rynek jest na tyle szeroki i tych naszych klientów, których rozumiemy i dla których mamy właściwą odpowiedź, jest wystarczająco dużo i chcą zapłacić za nasze rozwiązanie. Punkt czwarty, czyli cena. Wiesz, ile klienci są skłonni zapłacić za twój produkt, tak? A z drugiej strony klienci są gotowi po prostu te koszty ponieść. Czyli mamy tutaj jakby połączenie między ceną, którą ty oferujesz i ceną, którą są w stanie klienci zapłacić, jakby to się łączy, tych klientów jest odpowiednia ilość, proponujesz właściwą odpowiedź, właściwe rozwiązanie, rozumiesz klientów, czyli klienci są już gotowi na zakup twojego rozwiązania. No i punkt piąty, wszystkie te poprzednie punkty są w stanie zapewnić ci budowę rentownej firmy, czyli przychody w tej cenie, na tym rynku, z tą odpowiedzią, poprzez zrozumienie problemów, pasji i potrzeb klientów są w stanie zbudować rentowną firmę, która na początku przynajmniej utrzyma ciebie, a dalej prawdopodobnie cały zespół i jakby w ramach skalowania będzie w stanie się przekształcić w większą firmę. Także jeżeli już mamy tego typu pomysł, tego typu rozwiązanie, no to jesteśmy w domu, to po prostu na pewno zadziała i do tego dążymy. To jest nasz cel, czyli rozumieć, mieć właściwą odpowiedź, mieć odpowiednio duży rynek, znać cenę, którą klienci są w stanie zapłacić, czyli de facto znać wartość, którą nasze rozwiązanie może dostarczyć klientowi. Bo jeżeli nasze rozwiązanie dostarczy klientowi oszczędność na przykład 50 tysięcy złotych miesięcznie, no to on jest w stanie zapłacić na przykład 30 tysięcy nam miesięcznie, tak? Bo i tak będzie 20 tysięcy do przodu. A jeżeli rozwiązanie no, nie przyniesie mu nawet 10 zł jakiejś wartości, czy finansowej, czy w jakimś innym jakby rozumieniu, no to może nie być w stanie, nie być skłonny nam zapłacić na przykład 20-30 zł miesięcznie nawet. Także jeżeli mamy te 5 punktów załatwione, no to możemy już startować od razu z firmą, no ale oczywiście to nie jest takie proste. I w tym tygodniu przedstawię ci sposoby, jak można właśnie zrozumieć klientów, jak znajdować właściwe odpowiedzi, jak patrzeć, czy ten rynek jest ok. Ceną zajmiemy się jeszcze później. No ale musimy od samego początku już o tym wszystkim pamiętać. W kolejnych lekcjach zajmiemy się sposobami na znajdowanie pomysłów takimi jak jeden problem, jeden klient, później pomówimy trochę o Sales Safari, spopularyzowane przez taką panią Amy Hoy. Przejdziemy również przez problemy własne, na przykład aplikacja Nozbe została stworzona dlatego, że twórca Michał Śliwiński miał po prostu problem, chciał zbudować taką aplikację dla siebie, zaczął ją budować, no i teraz rozrosło się to do ogromnej międzynarodowej firmy. Pomówimy też o innowacyjnych rozwiązaniach znanego problemu, czyli mamy znany problem i po prostu rozwiązujemy go w jakiś inny sposób. Może tańszy, może szybszy, może przyjemniejszy, może ładniejszy, tak? Bo to wszystko ma znaczenie i możemy też w taki sposób działać. Pomówimy również o niszach, czyli wzięciu jakiegoś znanego pomysłu i przeniesieniu go do konkretnej niszy. Po prostu poprzez zmianę komunikacji, poprzez zmianę języka, dostosowania tego produktu do konkretnego rynku i przez to również jakby odpowiedzenie na te nasze problemy naszych klientów. A teraz zapraszam Cię już do lekcji czwartej, gdzie zaczniemy tymi rzeczami, tymi sposobami się zajmować i zaczniemy od sposobu jeden problem, jeden klient. Dzień dobry, witam w lekcji czwartej, jeden problem, jeden klient. Tym sposobem znajdowania pomysłu czy weryfikacji pomysłu już zajmowaliśmy się kilkukrotnie. Na pewno o nim już słyszałeś. Ja w takim modelu budowałem moją obecną firmę, czyli Policję w chmurze. Polegało to na tym, że znaleźliśmy klienta z problemem, zbudowaliśmy dla niego podstawowe rozwiązanie za małą kwotę, po prostu zapłacił nam drobne pieniądze, po czym to rozwiązanie zostało sprzedane jeszcze kilku osobom i na bazie tego została zbudowana już taka aplikacja SaaS skalowalna dla jakby szerokiego grona klientów. Ale zanim przejdziemy do tych konkretnych kroków, pomówmy chwilę o kategoriach klientów ze względu na ich problemy. Więc możemy wyszczególnić tutaj cztery takie kategorie. Więc mamy klientów, którzy mają problem ukryty. Co to znaczy? To znaczy, że klient ma problem, ale o nim nie wie. W ogóle nie jest świadomy, że ten problem w ogóle da się rozwiązać, tak prawdopodobnie nie jest świadomy w ogóle problemu. Czy on będzie szukał rozwiązania? No prawdopodobnie nie, bo po prostu on nie wie, że ma problem. Także dotarcie do takich klientów jest bardzo trudne, bo najpierw musimy wyjaśnić, że on ma w ogóle problem, po czym trzeba wyjaśnić, że jest jakieś rozwiązanie i że my mamy to rozwiązanie i że warto je mieć. Także to jest jakby klient, który jest bardzo daleko od nas. Troszeczkę bliżej jest już klient bierny, czyli klient bierny, to znaczy klient, który ma problem bierny. To klient ma problem i wie o istnieniu tego problemu, tak? W problemie ukrytym klient nie wiedział, teraz już klient wie, ale nie poszukuje aktywnie rozwiązania. Czyli problem nie jest na tyle dotkliwy, albo ten klient nie zdaje sobie sprawy, że problem jest na tyle dotkliwy, że po prostu nie poszukuje rozwiązania. Ten klient z takimi problemami biernymi jest już troszeczkę bliżej nas, ale to jeszcze nie jest ta osoba, której szukamy w tym modelu. Kolejnym klientem jest klient z problemem aktywnym, czyli ma problem, wie o problemie i aktywnie poszukuje rozwiązania. Czyli problem jest prawdopodobnie dotkliwy w jakimś stopniu, no i ten klient szuka rozwiązania, aczkolwiek nie jest aż tak zmotywowany, więc tego rozwiązania nie znalazł. No i czwarta kategoria to jest problem, tak zwana wizja, tak? Czyli klient wie, że ma problem, szuka aktywnie rozwiązania, nie znalazł rozwiązania, które go by satysfakcjonowało, więc jakby na poczekaniu sklecił pewne tymczasowe rozwiązanie za pomocą własnych jakichś środków, tak? Czy na przykład użył kilku różnych aplikacji do rozwiązania swojego problemu, albo jeżeli to jest firma, to zlecił zbudowanie jakiegoś bardzo, bardzo prostego narzędzia, ale na tym etapie ten klient jest w stanie zapłacić za lepsze rozwiązanie i jest gotowy po prostu do podjęcia tego kroku w zasadzie natychmiast. No i właśnie to jest nasz klient. Klient z tą wizją, tak? To jest osoba, której szukamy, bo ta osoba jest w stanie, jakby już w tym momencie ma budżet, jest w stanie wydać pieniądze na to nasze działające rozwiązanie. No i kolejnym krokiem w tym modelu jeden problem, jeden klient, po tym jak znajdziemy już takiego klienta z taką wizją, jest oszacowanie rynku. Czy takich klientów może być więcej? czy ten problem jest w miarę uniwersalny, przynajmniej w tej konkretnej niszy. Czy po prostu w momencie, kiedy zbudujemy to rozwiązanie, no to będą inni klienci na to rozwiązanie. No i też, czy to rozwiązanie nie jest zbyt skomplikowane. Jeżeli to jest jakaś bardzo, bardzo skomplikowana rzecz, no to też może to nie mieć wielkiego sensu. Więc chcemy tutaj zbudować jak najprostsze rozwiązanie, jak najmniejszej ilości problemów, najlepiej jednego problemu, i już na tym etapie wziąć od klienta pieniądze, oczywiście nie jakieś bardzo, bardzo duże, tak żeby on się zgodził, że to rozwiązanie będzie później dalej dystrybuowane. Gdzie można takich klientów z wizją szukać? No na przykład można ich szukać na różnych stronach supportowych innych aplikacji, tak? Różnych programów, które klienci używają, no i takie aplikacje mają często strony, jakieś forum, user voice, czy coś w tym stylu, gdzie klienci opisują swoje problemy i mówią, a czemu nie ma tego, a czemu to działa tak, a czemu działa tak. Czyli to są klienci, którzy korzystają z tego programowania, ale nie są do końca zadowoleni. Czyli to jest to ich tymczasowe rozwiązanie, ale my możemy przyjść i po prostu analizując tego typu strony jakby supportowe, takie fora czy user voice'y, możemy znaleźć te palące problemy naszych klientów i zaproponować im po prostu dedykowane rozwiązanie. Jeżeli znajdziemy już takich klientów z wizją i będziemy wiedzieli mniej więcej, na czym im zależy, możemy postawić już wtedy takie strony typu landing page, gdzie opiszemy jakby językiem tych naszych klientów, opiszemy nasze rozwiązanie i zaczniemy kierować ruch do tej naszej strony, czyli powiedzmy wykupimy sobie reklamę na Facebooku do naszego do klientów, którzy są podobni do naszego klienta, jakby budując jednocześnie to rozwiązanie, albo nawet przed tym, przed budową tego rozwiązania dla jednego klienta, kierujemy ruch, tak, patrzymy, czy jest zainteresowanie, czy jesteśmy w stanie znaleźć odpowiednio dużą liczbę innych klientów podobnych, którzy będą zainteresowani. Oczywiście wtedy nie będzie jeszcze produktu, od produktu jesteśmy daleko, ale możemy już wtedy sprawdzić, jeżeli nie umiemy oszacować rynku, tak ogólnie, no to możemy sprawdzić po prostu zainteresowanie tego typu produktem. Kolejnym krokiem jest oczywiście budowa tego najprostszego rozwiązania dla naszego klienta, zainkasowanie pewnej ilości pieniędzy, może sprzedanie tego naszego rozwiązania jeszcze komuś, no i na bazie tego rozpoczęcie budowy już takiego skalowalnego modelu, tak? Skalowalnej aplikacji, czyli z jakimś logowaniem, rejestracją, subskrypcją i tak dalej, z rzeczami, które pozwolą obsłużyć wielu klientów na tej naszej platformie. Oczywiście podaliśmy tylko w zasadzie jeden przykład, jak tych problemów szukać tych naszych klientów z wizją, czyli poprzez te strony supportowe, user voice i tak dalej. A teraz zajmiemy się innym sposobem właśnie szukania tych klientów i tych problemów, który się nazywa Sales Safari. I o tym opowiem Ci już w kolejnej lekcji, do której serdecznie zapraszam. Dzień dobry, witam w lekcji 5. Poszukiwanie pomysłów, czyli Sales Safari. Koncepcja Sales Safari została spopularyzowana przez taką panią jak Amy Hoy. Pod tym wideo znajdziecie linki, między innymi link do takiej znanej prezentacji, gdzie opowiada o tym procesie krok po kroku. No i ja również o tym procesie Ci opowiem. Więc o co tu chodzi? Chodzi o to, żeby znaleźć palące problemy naszych klientów w ich naturalnym środowisku. Czyli porównajmy naszego klienta do takiego zwierzęcia, które żyje sobie w zoo. Mamy takie zwierzę żyjące w zoo i obok mamy to samo zwierzę, tylko żyjące w naturalnym środowisku. Czy te zwierzęta będą zachowywały się tak samo? No nie, tak? Zoo jest zupełnie innym, nienaturalnym środowiskiem. Natura, powiedzmy, nie wiem, las czy jakiś inny habitat stworzony dla tego gatunku, no będzie powodował, że po prostu to zachowanie będzie no, czasami drastycznie różne. No i jak to ma się do naszych klientów? Więc to takie zoo, do takiego zoo możemy porównać sytuację, kiedy przychodzimy do klienta, rozmawiamy z nim, czy piszemy z nim do niego maila. No, drogi kliencie, jaki jest Twój najbardziej palący problem? Więc ten klient może zupełnie zareagować inaczej zupełnie jakby powiedzieć inne rzeczy niż de facto myśli, bo na przykład ma problem z robieniem raportów i liczeniu średniej w Excelu, tak? No ale nie chcę nam tego mówić, nie chcę wyjść na osobę jakąś taką nierozgarniętą i powie, no ja mam tutaj problem z robieniem bardzo, bardzo skomplikowanych rzeczy, takich i my myślimy, o dobrze, to my zrobimy to rozwiązanie. A prawda jest taka, że ten klient ma zupełnie inny problem, tylko na przykład bał się nam powiedzieć. Czyli w tym rozwiązaniu nie idziemy do klienta, tylko podpatrujemy tego naszego potencjalnego klienta w jego naturalnym środowisku. No i gdzie takie środowisko może być? Gdzie takich klientów możemy szukać? Więc jest bardzo, bardzo wiele miejsc, z których możemy to zrobić. W zasadzie w całym internecie. Ja wyszczególniłem tutaj kilka, więc szczególnie dobrze działają obecnie grupy na portalach społecznościowych różnego rodzaju, ponieważ tam jest bardzo dużo osób. Więc grupy na Facebooku, grupy na LinkedInie, grupy na Golden Line, różnego rodzaju fora internetowe, serwisy typu Reddit. Oczywiście to już bardziej będzie, jeżeli robimy produkty globalne, tak? Jeżeli szukamy tych problemów klientów anglojęzycznych. Jeżeli robimy coś dla programistów, no to mamy Stack Overflow, GitHub, tak? Na Twitterze też ludzie często wrzucają tweety, gdzie no, skarżą się nawet na jakieś oprogramowanie. Możemy szukać tego typu tweetów i z tego budować pewnego rodzaju obraz, czemu klienci są niezadowoleni z danego produktu i jakie są ich palące problemy. No i teraz załóżmy, że analizujemy jakąś grupę na Facebooku. Więc jakie mogą być nasze po kolei kroki, żeby przeprowadzić ten proces Sales Safari? Więc tak, na początku wyszukujemy powtarzające się słowa kluczowe, więc lecimy po nagłówkach, na razie nie zaglądamy nawet do treści, lecimy po nagłówkach, po pytaniach, oczywiście skupiamy się na konkretnych jakichś pytaniach osób, a nie na przykład wrzucaniu blog postów, tak, że dana osoba promuje swój blog post i ma jakiś tytuł, tak, no nie o to chodzi, chodzi o konkretne pytania jakichś osób, tak, czyli dana osoba ma problem i ona po prostu pyta o rozwiązanie albo się skarży na coś. No więc wyszukujemy te nagłówki i wybieramy z nich słowa kluczowe. I później no, robimy tego dużo. Tak? Wypisujemy na przykład do notatnika te wszystkie nagłówki i z tych nagłówków wybieramy słowa kluczowe i patrzymy, co się powtarza. I jeżeli dane słowo się powtarza, to możemy zaznaczyć na nim jakby taki, zrobić taki licznik i zrobić, że na przykład się powtarza 5 razy, 6 razy, 7 razy, 8 razy. No i później posortować to według tych ilości powtórzeń. No i wtedy możemy już zacząć działać na tych konkretnych słowach kluczowych. Załóżmy, że wybraliśmy takie 3. Oczywiście nie chodzi o jakieś powtarzające się słowa typu się, i, z i tak dalej, tak? Skupiamy się tu na kluczowych słowach, które mają jakieś tam podłoże biznesowe. W momencie, kiedy już mamy te słowa, mamy jakiś szereg tych słów, oczywiście warto tej analizy przeprowadzić jak najwięcej, tak? Zanalizować no, kilka stron tych naszych pytań, nagłówków, bo im więcej tych danych, tym lepszy będziemy mieli obraz naszych klientów. Oczywiście, no, tutaj musimy się zdecydować na jakieś konkretne nisze, tak? Możemy analizować na przykład branżę agentów ubezpieczeniowych, tak jak robiliśmy to my, albo jakąś zupełnie inną branżę typu właścicieli sklepów z elektroniką. Na pewno są miejsca, w których oni się zbierają, albo jesteśmy w stanie znaleźć ich właśnie wątpliwości. Także w momencie, kiedy mamy te słowa kluczowe, kolejnym krokiem jest już analiza treści. Tak? Możemy po tych słowach kluczowych poszukać wszystkich odpowiedzi, no i potem jakby zobaczymy, że tej treści będzie jeszcze więcej i zaczynamy analizować już konkretne wpisy, czyli nie same nagłówki, tylko już konkretne problemy. W momencie, kiedy będziemy już mieli obraz problemów, zobaczymy, że kilka problemów się powtarza i to są takie palące problemy, możemy użyć języka tych naszych nagłówków, tych pytań, treści tych postów, do zbudowania pewnej oferty sprzedażowej. I jakby nie rozmawiając z klientami, możemy na przykład zbudować landing page i zacząć kierować tych klientów na nasz landing page. Czyli mamy tutaj analizę, mamy język, proponujemy jakieś rozwiązanie za pomocą tego właśnie języka. No i teraz pytanie, czy po prostu wracamy wtedy do tych osób i piszemy: dobra, ja mam dla Ciebie rozwiązanie, tutaj kliknij, tutaj się zarejestruj i w ogóle Twoje problemy znikną. No i tak, i nie. Tak? To rozwiązanie może zadziałać, ale jest lepsze rozwiązanie. Lepszym rozwiązaniem jest powrót do tych pytań i zaproponowanie informacja o tym, że zrobiliśmy jakąś darmową treść, tak? Napisaliśmy blog posta albo nagraliśmy podcast z jakąś osobą i dokładnie omawiamy właśnie Twój problem, także zobacz, może Cię to zainteresować, tak? Czyli zauważcie, nic nie sprzedajemy, oferujemy darmową treść, która jest de facto takim gatewayem do tej naszej jakby oferty już sprzedażowej. No i klient wchodzi, taki potencjalny klient wchodzi na tą naszą stronę, na ten nasz podcast, na ten nasz blog post. To może być jeden blog post w zasadzie, tak? Robimy nowego bloga, wrzucamy jeden blog post, ale klient jakby no, nie będzie tego analizował, jeżeli to będzie wartościowa treść. Więc on wchodzi, no i teraz tutaj są też różne ścieżki. Możemy od razu gdzieś tam wrzucić reklamę, zaproponować mu od razu wejść do naszego produktu, do naszego landing page'a, albo na przykład powiedzieć mu, że jeżeli chce więcej materiałów na ten temat, to niech zostawi maila. I później już mamy jakby taką zacieśnioną relację z tym klientem i możemy na przykład wysłać mu maila już bezpośrednio, że zobacz, tu jest taki produkt. Klient już nas zna, daliśmy mu jakąś wartość. Po pierwsze, najpierw na tym forum, po drugie w jakimś materiale darmowym, no i teraz ten klient już nas, powiedzmy, trochę lubi, zaufał nam na tyle, że na przykład zostawił nam adres e-mail i możemy z tym klientem już działać dalej. I teraz ważna informacja. Nie zawsze SaaS będzie rozwiązaniem naszych problemów, które znajdziemy w tym Sales Safari. Może się okazać, że po takiej analizie będziemy w stanie zrobić na przykład e-booka, który rozwiąże problem naszych klientów, na przykład na 30-50 stron i będziemy mogli sprzedać mu e-booka, tak? I jakby robiąc to, już jakby zdobywając dodatkowe źródło dochodu, będziemy mogli myśleć dalej o naszej aplikacji SaaS, na przykład w tym modelu, ale w innej niszy, więc tutaj możemy pójść w ogóle w różne strony. Tak? I pod tym wideo możecie sobie zobaczyć pełną prezentację właśnie Amy Hoy, która ona też pokazuje, jak tych słów kluczowych szukać. Tam jest akurat przykład na Reddicie. Nisza to są freelancerzy, którzy i okazuje się, że mają problemy na przykład z wycenianiem swoich usług. I jak to wszystko rozwiązać. Także zachęcam do obejrzenia i zachęcam do przetestowania modelu Sales Safari, bo jest bardzo, bardzo ciekawy i bardzo, bardzo skuteczny. A teraz zapraszam Cię już do lekcji 6. Własny problem i problemy znajomych. Dzień dobry, witam w lekcji 6. Własne problemy, problemy znajomych. Więc każdy z nas ma jakieś swoje problemy, z którymi się gdzieś tam zmaga, ma jakiś szereg aplikacji, z których korzysta i w różnych dziedzinach życia i biznesu ma pewne problemy i korzysta z pewnych rozwiązań lub z nich nie korzysta. No i tutaj, tak jak pokazywaliśmy, te problemy ukryte, bierne, aktywne i wizje, tak? No możemy to wszystko zastosować do siebie. Więc są na pewno problemy, o których sobie nie zdajemy sprawy. Są problemy, o których sobie zdajemy sprawę, ale no nie poszukujemy aktywnie rozwiązania. I tak dalej, aż do problemów, gdzie stosujemy jakieś zastępcze rozwiązania tymczasowe i jesteśmy w stanie skorzystać z jakiegoś lepszego rozwiązania, jeżeli by było dostępne. W tym sposobie znajdowania pomysłów możemy skorzystać z takich trzech podstawowych kroków. Więc w kroku pierwszym spisujemy wszystkie nasze problemy. Wszystkie problemy, które gdzieś tam nas dotyczą i o których wiemy. No, ciężko będzie spisać problemy, o których nie wiemy. I zastanawiamy się, na ile one są dla nas dotkliwe. Chodzi tu oczywiście o takie problemy, które nie jesteśmy w stanie rozwiązać za pomocą jakiegoś narzędzia, tak? Chociaż możemy również spisać po prostu wszystkie nasze problemy, to będzie jakaś taka sesja psychoterapeutyczna dla nas. Jednocześnie pytamy, znajomych przy każdej okazji o ich problemy, tak? Możemy, no oczywiście nie pytamy w sposób, jaki jest twój największy problem w życiu, tak? No bo to może troszeczkę nie zadziałać, znajomi pomyślą o jakiś dziwny gość, ale możemy zapytać, no jak tam wyglądał twój dzień w pracy, tak. A z czym tam macie problem? No tutaj muszę robić jakieś tam raporty ręcznie, szkoda, że nie ma do tego jakiegoś narzędzia. No i pytamy tych znajomych, czy na żywo, czy w internecie i zaczynamy to wszystko spisywać. No i teraz możemy to wszystko przeanalizować, czy na przykład osób z problemami, które my mamy, może być więcej. Tak? Wtedy możemy popytać znajomych, a czy ja mam taki problem, na przykład nie ma fajnej listy to do, która działa tak i tak. Czy ty masz podobny problem? O, może się okazać, że faktycznie część naszych znajomych podobny problem ma. I właśnie w taki sposób powstała aplikacja, którą pewnie znacie, czyli Nozbe. Jakby Michał, twórca, miał jakiś problem, który chciał rozwiązać, zbudował sobie rozwiązanie i potem zaczął to skalować i zbudował na tej podstawie ogromną firmę. Plusami tego podejścia jest to, że jeżeli budujemy rozwiązanie dla siebie, to no, znamy nasze wymagania. Po prostu wiemy, co chcemy, tak? I zaczynamy budować coś i sami z tego korzystamy. Jesteśmy w stanie to naprawdę fajnie dopracować pod siebie. No ale to jest jednocześnie minus, bo nasze przyzwyczajenia, rzeczy, które znamy, lubimy i uważamy, że tak powinno być, no mogą się do końca nie skalować. Po prostu nasze przyzwyczajenia mogą nie być przyzwyczajeniami i zachowaniami innych osób. I one stwierdzą, że ta aplikacja nie jest dla nich, tak? Bo jest pod nas. Więc tutaj mamy takie plusy i minusy, ale jest to ciekawy model, bo zawsze możemy rozwiązać swój problem, więc mamy tutaj już plus dla nas, jeżeli ten problem jeszcze będzie na tyle dotkliwy, że da nam to jakiś, powiedzmy, zysk, nie wiem, czasowy czy finansowy. No to fajnie, czyli teraz sami jesteśmy tym klientem i później możemy ten produkt puścić dalej i po prostu sprzedawać w takim modelu, gdzie jeden klient, jeden problem, ja jestem klientem, ja mam ten problem, zbudowałem rozwiązanie dla siebie, a potem mogę trochę pozmieniać to rozwiązanie i wypuścić w tym już takim skalowalnym modelu na świat, otworzyć go na świat. Teraz przejdźmy już do lekcji 7, czyli nisza. Dzień dobry, witam w lekcji 7, nisza. Podejście niszowe, znajdowania nisz i rozwiązywania problemów w niszach towarzyszy nam od samego początku tego kursu. No jest tak jakby z tego powodu, że ja przeszedłem taki proces i dostosowałem pewne znane rozwiązanie problemu, czyli aplikacja typu CRM plus automatyzacja pracy, w konkretnej niszy. I okazało się to strzałem w dziesiątkę. Więc dzisiaj ludzie mnie pytają, czy warto robić jakiś nowy CRM, przecież tego jest tyle. I na ogół mówią, no przecież nie warto, więc po co w ogóle taki przykład podajesz? Okazuje się, że budowa kolejnego CRM-a, ale w konkretnej niszy, z konkretnym językiem, z konkretną komunikacją, jest bardzo ciekawym pomysłem na swój pierwszy biznes, bo po prostu mamy znane rozwiązanie, możemy wejść w jakiś program CRM, po prostu go jakby no, zrobić coś bardzo podobnego, najlepiej w jakimś jeszcze małym tylko wycinku, no i po prostu dostosować język naszej aplikacji do naszej niszy, czyli zamiast na przykład jakiś ofert sprzedaży, szans sprzedaży, możemy wpisać polisy, tak? Albo zamiast czegoś wpisać coś, co jakby bardzo się kojarzy z tą branżą i osoba z danej branży wchodzi i wie, tu ma to, a nie jest to jakiś ogólny CRM, który ona dopiero musi dostosowywać. Więc jak można podejść do działania w konkretnej niszy? No więc wybieramy najpierw jakąś niszę, czy kilka nisz, możemy ją wziąć już z naszego dokumentu, który przygotowujemy w ramach tego kursu. Już tam mamy kilkaset tych nisz opracowanych, więc mamy już pewną podstawę. No i później możemy rozpocząć proces Sales Safari, czyli znaleźć miejsca, gdzie osoby z danych nisz się gromadzą, no i zobaczyć, jakie mają problemy. I przeanalizować te problemy, tak jak mówiliśmy to w jednej z ostatnich lekcji. I w tym momencie mamy już naszych pierwszych potencjalnych klientów, ich problemy, trzeba to wszystko połączyć i zbudować model tego perfekcyjnego pomysłu, o którym też mówiliśmy na początku tego tygodnia. Oczywiście będzie nam łatwiej, jeżeli skorzystamy z niszy, która jest nam bliska, tak? Czyli jeżeli jesteśmy programistą, no możemy spróbować działać w niszy jakichś programistów i zobaczyć jakby no, z czym oni się borykają i pewnie my też się z podobnymi problemami borykamy. No i tutaj jest, są plusy i minusy, tak? No, tak jak w poprzedniej lekcji mówiliśmy o własnych problemach, no tak tutaj właśnie no, tego typu rozwiązanie tutaj działa, tak? Więc jeżeli działamy w naszych niszy, no to również są nasze problemy, czy problemy naszych znajomych takich z pracy, czy branżowych. No i tutaj z jednej strony lepiej znamy ten rynek, a z drugiej strony mamy pewne swoje przyzwyczajenia, przez które nie jesteśmy do końca obiektywni. Jeżeli wchodzimy na nowy rynek, jest trudniej, bo nie znamy domeny, nie znamy branży, ale jesteśmy bardziej obiektywni, bo po prostu możemy zobaczyć, co piszą klienci i na podstawie tego wyciągać wnioski. A jeżeli robimy coś, mamy sami problem, no to możemy pomyśleć, co oni piszą, tak, to zupełnie inaczej wygląda. I nie jesteśmy tutaj do końca obiektywni. Rozwiązanie danego problemu w niszy no nie musi być jakieś super innowacyjne. To może być właśnie, tak jak mówiłem na początku, przeniesienie pewnego znanego pomysłu do jakiejś konkretnej niszy. Czyli na przykład, tak jak mówiłem, CRM, ale dla jakiejś jednej konkretnej branży tylko, tak? Więc to jest fajny sposób. Zachęcam do eksperymentowania w niszach, bo później możemy się rozszerzać na kolejne nisze i po prostu łączyć to wszystko w całość i później mieć na przykład jeden produkt do pięciu rynków, a potem nawet to połączyć wszystko w jedno. Tylko robienie takich małych kroków jest bardzo dobre, bo jesteśmy w stanie zidentyfikować naszego idealnego klienta, bo to jest klient, który jest w tej grupie, na tym i na tym forum, jest mniej więcej w takim i takim wieku, tych naszych klientów jest taka ilość i jesteśmy w stanie na przykład zrobić reklamę, która idealnie targetuje w tych naszych klientów. I dzięki temu jesteśmy w stanie bardzo szybko pozyskać tych naszych płacących klientów, bo po prostu nasza oferta jest dopasowana idealnie do nich. A teraz przejdźmy już do lekcji 8, czyli innowacyjny pomysł. Dzień dobry, witam w lekcji 8, innowacyjny pomysł. Więc nie wiem, czy macie tak jak ja, ale ja często wpadam na innowacyjne pomysły, które potem okazują się przy jakiejś drobnej weryfikacji, no nie do końca działające na rynku. Więc te nasze innowacyjne pomysły, oczywiście jakby budują naszą kreatywność, warto wymyślać takie innowacyjne pomysły, bo nie wiadomo gdzie i kiedy taki nasz pomysł się może przydać. No i teraz, jaki jest problem z innowacyjnymi pomysłami? Przede wszystkim, jeżeli wymyśliliśmy coś, na co jeszcze może nie być rynku, klienci nie są jeszcze świadomi tych problemów, albo są świadomi, ale nie poszukują aktywnie rozwiązania, no to wtedy trzeba rozpocząć edukację branży. Edukacja branży jest bardzo czasochłonnym procesem i lepiej to oddać liderom rynku, jednocześnie skupić się na bardziej jakby mniejszych rzeczach, nie budować nowych branż, bo to po prostu wymaga czasu, kapitału i już pewnego rodzaju takiej znajomości tego całego biznesu. Ale jeżeli podłączymy się pod jakąś firmę innowacyjną, pod liderów branży, którzy powiedzmy robią duże oprogramowanie dla jakby HR-u, tak? Innowacyjne, tak? To my możemy być którąś z kolei aplikacją, która rozwiązuje jakieś drobne problemy, które te duże aplikacje jakby no, traktują po macoszemu. My jako mała firma, mały startup, jesteśmy w stanie działać bardzo, bardzo zwinnie, dostosowywać się do pewnych, jakby budować pewne rzeczy lepiej, w bardzo, bardzo małej skali, ale dzięki temu możemy zdobyć grono osób, które nie chcą korzystać z tych mainstreamowych aplikacji. A te aplikacje budują innowacje i edukują rynek, więc każdy później myśli, no musimy mieć takie oprogramowanie do działu HR, tak? A a ja może wybierzemy to małe, które lepiej spełnia nasze wymagania. No i na czym może polegać jeszcze innowacja? Innowacja może polegać na tym, że bierzemy znane rozwiązanie i wprowadzamy tam jakieś nowości. I te nowości mogą polegać na tym, że po prostu nasz produkt jest na przykład tańszy, albo jest szybszy, albo ładnie wygląda, albo jest bardziej intuicyjny, ma lepszy user experience, tak? Użytkownik wchodzi, wie o co chodzi, tak? Chociaż na przykład mamy dużo mniej funkcji i mamy mniejsze możliwości i to jest nowiutki produkt, to użytkownik wchodząc do niego czuje, że o, kupiłem coś nowoczesnego, tak? Gdzie stara aplikacja może działać dużo, dużo lepiej, mieć dużo więcej funkcji, ale być zrobiona w taki sposób, że klient wybierze tak po prostu zwyczajnie naszą aplikację, dlatego że ona lepiej wygląda. Możemy też pewne rzeczy rozwiązać w innowacyjny sposób, tak? Zbudować coś bardzo podobnego do czegoś, co istnieje na rynku, ale na przykład tak jak my to zrobiliśmy w naszej aplikacji, zbudowaliśmy aplikację mobilną, bardzo prostą, która jest w stanie zaciągać z systemu naszego dane SMS-ów do wysłania i wysłać je po prostu z telefonu naszego agenta. Więc takich rozwiązań nie było i my coś takiego wprowadziliśmy jako innowację i promujemy to, że po prostu agenci sobie automatyzują troszeczkę komunikację SMS-ową i wysyłają te SMS-y z własnego numeru w ramach własnych abonamentów, więc nie tracą pieniędzy. Klienci, którzy otrzymają te SMS-y, mogą dzwonić na ten numer, więc jest to pewna taka mikroinnowacja, ale która daje nam już pewną przewagę konkurencyjną na rynku, gdzie są firmy z wielomilionowymi budżetami. Teraz przejdźmy już do kolejnej lekcji, w której opowiem Ci o różnych modelach minimalnie satysfakcjonującego produktu, czyli tak zwanego MVP. Dzień dobry, witam w lekcji 9. Minimalnie satysfakcjonujący produkt. Na pewno słyszeliście o pojęciu MVP, Minimum Viable Product, czyli produkt, który jest już w stanie spełnić jakieś wymagania biznesowe dla naszego klienta. No ale jest taka pewna skala MVP, gdzie możemy nie mieć w ogóle jeszcze produktu. I to też również możemy nazwać takim MVP, czyli de facto naszym prototypem. Na tej skali naszego MVP po stronie lewej mamy brak produktu, no i kolejne kroki zbliżają nas do już tego minimalnego produktu, czyli tego faktycznego MVP. No a tutaj poruszamy się jeszcze w obrębie braku produktu, czyli w obrębie walidacji naszego pomysłu, walidacji naszych założeń. Więc pierwszą z opcji jest tak zwany smoke test. Smoke test polega na tym, że budujemy stronę typu landing page, gdzie opisujemy jakieś nasze funkcje, naszego produktu i dajemy możliwość zapisania się na jakąś taką listę oczekujących, na listę mailingową, w momencie, kiedy naszego produktu jeszcze nie ma. Musimy mieć już oczywiście jakąś propozycję wartości, czyli po wcześniejszych krokach, na przykład znaleźliśmy jakieś palące problemy naszych klientów, robimy stronę typu landing page, dajemy możliwość zostawienia maila. Jeżeli jesteśmy już troszeczkę bardziej zamasowani, no możemy nawet nagrać jakieś wideo promocyjne, nawet na jakimś takim szablonie. Możemy zrobić sobie taki, powiedzmy, prototyp, mockup naszej aplikacji, pokazać coś na takim szablonie w formie filmiku. To zadziałało na przykład świetnie w Dropboxie, który zrobił taki filmik właśnie pokazujący mniej więcej jak ich aplikacja będzie działać. Jakby pod spodem nie musiało być w ogóle żadnej technologii, tak? Tam osoba przenosiła ikonki, po prostu pliki z jednego folderu do drugiego i te pliki niby się synchronizowały, ale pod spodem nie musiało być żadnej technologii. I to im wygenerowało 75 tysięcy osób na liście oczekujących. No później to już jest statystyka, bo część osób po prostu kupi cokolwiek wypuścisz. Kolejną rzeczą, już troszeczkę bliżej jakiegoś fizycznego produktu, jest przedsprzedaż. Czyli W tym momencie dalej nie mamy produktu, ale zamiast dać opcję darmowego zaproszenia czy zapisu na jakąś taką listę oczekujących, dajemy możliwość od razu kupna. Dajemy możliwość kupna, dajemy jakąś cenę i oczywiście tak jak tutaj i tak jak tutaj kierujemy ruch z reklam, tak? Na przykład z Facebooka czy z Google'a. I w momencie, kiedy osoba wchodzi, no tutaj jakby dostaje darmowe zaproszenie i tak dalej, a tutaj już może kupić. Czasami niektóre osoby się martwią, że to jest pewnego rodzaju oszustwo, że osoby kupują coś i potem tego nie dostają. Oczywiście, prawdopodobnie w ogóle nie będziemy pobierać tych opłat. Osoba dojdzie do ostatniego kroku i dostanie informację, że produkt jest jeszcze niedostępny albo że się na przykład skończył, zależnie od produktu. I wtedy możemy się z nią skontaktować, przeprosić ją za taką sytuację, no ale widzimy, że nasze rozwiązanie działa. Ktoś po prostu wyłożył pieniądze, wyciągnął pieniądze i chciał je kupić. No i oczywiście pieniądze zwracamy, nie zabieramy pieniędzy naszych użytkowników, którzy nie dostają żadnego rozwiązania, ale to jest bardzo fajny model z przetestowania weryfikacji naszego pomysłu. Kolejną opcją na naszej skali jest tak zwane MVP typu concierge, czyli usługa istnieje, dana osoba na przykład kupuje dostęp do naszej aplikacji albo zakłada darmowe konto, no i wszystko, co jest tutaj wykonywane, jest robione manualnie. Czyli przykładowo, osoba się zapisuje i chce monitorować wystąpienia nazwy swojej marki w social mediach, tak? No i wchodzi, jakby nie ma w ogóle żadnego, powiedzmy, osoba kupiła, no i dalej dostaje na przykład maila, że no jakby podaj słowa kluczowe, które chcesz monitorować i dostaniesz raport, tak? Ta osoba podaje na przykład mailowo, albo w jakimś no, formularzu, no ale na przykład jakby bez potrzeby działania żadnej technologii, na przykład, nie wiem, formularzu Google'a, markę na przykład Polisa w chmurze i twórca zaczyna w tym momencie wyszukiwać pojawienia się słowa Polisa w chmurze w social mediach. Stworzy raport i wysyła ten raport klientowi. Oczywiście nie jest to zupełnie skalowalne rozwiązanie, ale jesteśmy w stanie przetestować, czy to działa i czy jakby umiemy to zrobić manualnie i czy jest na tyle dużo klientów, że jest sens automatyzacji tego i zbudowanie z tego skalowalnego modelu. Kolejnym sposobem budowy MVP, czy takim typem MVP, jest tak zwany Wizard of Oz, tak? Czarnoksiężnik z Oz. Czyli jest to rozszerzenie troszeczkę tutaj tego MVP typu concierge, gdzie osoba wchodzi faktycznie do systemu, ma na przykład, tak jak mówiliśmy ostatnio, panel do monitorowania swojej frazy, wpisuje tą frazę, ok, tak, dostaje informację, no trzeba tam poczekać jeden dzień, zbieramy informacje, tak, nasze systemy działają, no i wtedy zaczynamy robić jakby te manualne czynności, tak jak w tym poprzednim modelu. I potem ten raport nie wysyłamy klientowi na przykład mailem, tylko wrzucamy w naszą aplikację i on po prostu po jednym dniu dostaje te wszystkie informacje, tak jakby zrobiła to aplikacja, ale po prostu pod tym nie ma jeszcze technologii, tylko jest nasza ręczna praca. Czyli jest to pewne rozszerzenie, bo musimy zbudować już troszeczkę produktu, przynajmniej od strony takiej UI-owej. No ale działa to też bardzo fajnie, jeżeli chodzi o weryfikację pomysłu. Jeżeli już przeszliśmy na przykład jakieś poprzednie wersje MVP, no możemy dojść do takiej funkcji. I tutaj bardzo ciekawym przykładem jest firma Zappos, która wykonała MVP właśnie w taki sposób, jakby twórca chodził po lokalnych sklepach obuwniczych, robił im zdjęcia, później wrzucał te zdjęcia na stronę internetową, symulował możliwość kupna tych danych butów i potem po prostu szedł do sklepu, kupował i wysyłał, tak? Czyli nie było to zautomatyzowane, ale jakby po prostu udawało i testowało tą jego ideę. No i ostatnim już takim typowym MVP jest produkt bardzo minimalny, z jedną funkcją, najlepiej lub z kilkoma, który po prostu rozwiązuje jakiś problem klientów. Załóżmy, że klienci mają problem z przechowywaniem bazy swoich polis ubezpieczeniowych, czy nie swoich, tylko swoich klientów. No i nasza jedna funkcja to jest po prostu lista polis, możliwość jakiegoś tam filtrowania i możliwość dodania edycji takiej policy, tak? Jedna funkcja. Niekoniecznie ludzie będą nią zainteresowani, ale może, tak? Takimi prostymi produktami ludzie też są, klienci też są zainteresowani, no i wtedy jakby wpuszczamy ruch, przechodzi ten nasz klient przez kolejne, powiedzmy, rejestruje się, tak, no i ma dostępną tą jedną funkcję już jakby w pełni zautomatyzowaną i przez to też jesteśmy w stanie testować nasze pomysły i oczywiście to wszystko można łączyć, tak, czyli mamy jedną funkcję, ale reszta jest, powiedzmy, taka zamokowana w formie tego wizarda, czy czarnoksiężnika z Ost, czy concierge, tak, że robimy coś dla klienta, a pewne rzeczy są już zautomatyzowane. No i tak krok po kroku, iteracyjnie możemy dążyć do całego takiego skalowalnego modelu, gdzie wszystko jest zautomatyzowane, wszystko działa. No i my również podobnie robiliśmy, czyli na przykład obsługa płatności, wysyłania faktur, to wszystko było przez długi czas robione manualnie i różne na przykład, nie wiem, tikety supportowe, tak, symulowaliśmy pewne odpowiedzi niby automatyczne, tak, ale były one wykonywane przez nas i później stopniowo to wszystko automatyzowaliśmy. A teraz przejdźmy już do lekcji 10, czyli Niebieski Ocean. Dzień dobry, witam w lekcji 10, Niebieski Ocean. W tej lekcji chcę Ci opowiedzieć o koncepcji, strategii, którą zapewne już gdzieś słyszałeś, czyli strategia błękitnego oceanu. O co tutaj chodzi? Przede wszystkim chodzi o to, że cały czas poszukujemy takich naszych nisz rynkowych, miejsc na rynku, niezagospodarowanych przez inne firmy. Możemy to robić w postaci po prostu wymyślania nowych produktów, czy wymyślania jakichś takich kategorii produktów, których jeszcze nie ma. Tak? Czyli rozwiązujemy jakiś problem, prawdopodobnie jest to znany problem, ale kategoryzujemy się w troszkę inny sposób. No i możemy to przedstawić na przykładzie takich dwóch tortów, czyli mamy ten nasz czerwony tort, nasz czerwony ocean. Czerwony dlatego, że jest po prostu pełny od krwi, tak? Tutaj mamy konkurencję, wszystkie firmy po prostu walczą o to, żeby wykroić sobie kawałek tego tortu. No i na przykład dołączamy, robimy nowy CRM i tych CRM-ów są setki i zaczynamy walczyć po prostu o klientów, tak? Niby klientów jest tysiące, dziesiątki tysięcy, miliony, tak? Każda firma potrzebuje CRM-a, tak? Wszyscy wiedzą o tym, ale tych CRM-ów jest naprawdę dużo, więc jak zachęcić klienta, żeby skorzystał z naszego rozwiązania? Jak nie walczyć z tymi innymi CRM-ami, jak nie pływać w tym czerwonym oceanie. No, możemy przejść sobie do naszego niebieskiego oceanu, błękitnego oceanu, gdzie tworzymy własną kategorię. Na przykład niech to będzie eCRM, tak? Czyli tylko CRM do e-commerce'u. Oczywiście, pewnie takich rozwiązań już jest więcej, ale to może być również CRM, ale do branży na przykład budowlanej, tak? Więc na pewno już, na pewno ktoś jest w tej niszy, ale jest tych firm dużo, dużo mniej niż ogólnie. A możemy zrobić CRM dla branży na przykład agentów ubezpieczeniowych, ale agentów, którzy są, tylko działają solo i specjalizują się w ubezpieczeniach na życie, tak? Czyli budujemy produkt, który jest bardzo, bardzo wąsko kategoryzowany i wtedy w zasadzie jesteśmy numer jeden, bo po prostu nie ma numer dwa, tak, na tym rynku. I grupa klientów, oczywiście jeżeli taka grupa istnieje, tak, no bo jeżeli nie istnieje, no to będzie ciężko, wtedy trzeba też edukować mocno klientów. Jakby mając do wyboru generyczny CRM, czy CRM jakiś taki dla wszystkich agentów ubezpieczeniowych, agencji i tak dalej, czy CRM bezpośrednio pod niego, tak? Dla solowych agentów, którzy zajmują się ubezpieczeniami na życie. No to wiadomo, że jest duże prawdopodobieństwo, że on wybierze to specjalizowane pod niego rozwiązanie. Możemy tutaj podać przykład również takiej aplikacji jak ClickFunnels, czyli aplikacji Russella Bransona z ogromnym, ogromnym sukcesem, typu 100 milionów przychodów rocznie z SaaS, gdzie oni po prostu zbudowali nową aplikację do budowania landing page builder, tak? Czyli taka jakby nisza, w której są również lead pages i tak dalej, i tak dalej, różne inne firmy, ale oni nazwali się, że są ich aplikacja jest do budowy lejków sprzedażowych, tak? Czyli do budowy tak zwanych funnels, tak? Po angielsku. Click funnels. I stali się automatycznie pierwszą aplikacją do budowy takich lejków sprzedażowych. Więc wszystko, co robią, opiera się o lejki sprzedażowe. Więc koniec końców budujemy jakieś landing page, które są połączone w jakiś sposób, tak, że przeprowadzają nas, naszych klientów przez ten lejek sprzedażowy, ale jakby firma nie mówiła sobie, że jest kolejnym jakby softem do budowy stron lądowania, tylko jest firmą do budowy lejków sprzedażowych i jak te lejki mogą pomóc nam w biznesie. I to też między innymi był ich taki bardzo duży sukces. No i jakby do tego wszystkiego oni robili bardzo dużo edukacji na temat, o co w tych lejkach chodzi, jak można z nich korzystać, no i jak to oprogramowanie może tym naszym klientom pomóc. Tutaj też warto wspomnieć, że jeżeli budujemy właśnie coś w tym naszym błękitnym oceanie, tak, gdzie jest po prostu dużo miejsca, nie ma nikogo, albo jest, jak są jakieś drobne firmy, drobna konkurencja, warto również nazywać tych naszych klientów, tak? Nazywać, tworzyć takie plemiona, tak zwane tribes, tak? Czyli w przypadku ClickFunnels użytkownicy i wszyscy zainteresowani, cała społeczność tej jakby aplikacji i wszystkiego obok przy ClickFunnels są nazwani funnel hackers, tak? I oni się identyfikują, oni są funnel hackers po prostu, czyli ClickFunnels zbudowało własną taką niszę, własny błękitny ocean, stało się tam numerem jeden, znaczy zostało automatycznie numerem jeden i dzięki temu, jak ktoś myśli, kurczę, chcę budować lejki sprzedażowe, to z czego skorzystać? Z jakiejś strony do budowania landing page'y? Nie, tylko z ClickFunnels, tak? No bo to jest aplikacja do budowy lejków sprzedażowych, chociaż jakby w tle to, co robi ta aplikacja tak technicznie, no to jest budowa landing page'y w jakiś tam sposób połączonych. A teraz przejdźmy już do lekcji 11, czyli lista mailowa. Dzień dobry, witam w lekcji 11, lista mailingowa. Na pewno spotkałeś się z informacją, z opiniami, z radami, żebyś założył swoją listę mailingową czy mailową. Tak, więc lista mailingowa jest obecnie cały czas, mimo tego, że niektórzy twierdzą, że mail się skończył, jest najlepszym sposobem dotarcia, bezpośredniego dotarcia do naszych klientów. Oczywiście wiadomo, można to zrobić na Facebooku, można to zrobić przez reklamy w Google, można to zrobić na Instagramie, na milion różnych sposobów, ale lista mailingowa jest, tak jak dowiesz się od bardzo wielu osób, szczególnie związanych z szeroko pojętym marketingiem i zarabianiem w internecie, lista mailowa to jest po prostu skarb. Dlaczego lista mailowa jest ważna? Więc przede wszystkim osoby, które się zapisują do Twojej listy mailowej, okazują Ci zaufanie, tak? Czyli osoba, która zostawia swojego maila, powierza Ci po prostu część swoich de facto danych osobowych, tak? Na jakimś formularzu czy w formie wymiany za jakiś prezent, taki nasz potencjalny klient czy jakaś osoba po prostu zainteresowana w jakiś sposób nami zostawia nam maila i jakby jednocześnie od razu oczekuje jakiegoś kontaktu od nas. No bo zostawiła nam maila, no to pewnie coś przyślemy na tego maila. Czyli każdy kontakt od nas jest oczekiwany, no bo ona z własnej woli ten adres zostawiła. No i ten kontakt jest również bezpośredni. Czyli nie ma tu żadnych pośredników, żadnych Facebooków, Google i tak dalej. Jesteśmy tylko my i odbiorca naszego maila. No i oczywiście najważniejszą rzeczą jest to, że mamy 100% dotarcia. Oczywiście pomijam tu już filtry spamowe, na to trzeba uważać, ale jak zakładamy, że nasze maile nie wpadają do spamu, mamy 100% dotarcia. Po prostu nikt nam tutaj zasięgów nie ucina. Tak jak publikujemy na naszym fanpage'u na Facebooku jakąś informację, nikt jej nie widzi, bo po prostu Facebook chce, żebyśmy zapłacili pieniądze, to wtedy może zobaczą ten wpis nasi klienci, a może nie, może Facebook powie, a nie podoba mi się treść tego twojego komunikatu i nie pozwolę ci w ogóle dotrzeć do większej ilości osób. Od razu powiem, że niezależnie co robisz w internecie, warto mieć swoją listę mailingową. Warto ją budować, najlepiej ją zacząć budować parę lat temu, a drugim najlepszym momentem jest dzisiaj, tak? Bo po prostu w tym jest siła. Osoby, które się zapiszą na twoją listę, będą cię już w jakiś sposób kojarzyły i potem będziesz mógł naprawdę na bardzo wiele sposobów z tej listy skorzystać. No i jakie są możliwe rozwiązania budowy listy? Możesz oczywiście zbierać te maile, nie wiem, w notatniku, no i potem wysyłać jakieś takie, na przykład do każdego, tak? Zebrałeś 50 osób, no i do każdego wysłasz maila, czy jednego maila i ukryte do wiadomości, tak zwane. No nie polecam. Zdecydowanie lepiej użyć dedykowanych narzędzi. Oczywiście sami możemy takie narzędzie zbudować, ale no nie jest to zbyt optymalne rozwiązanie. Więc mamy szereg narzędzi na rynku do budowy list mailingowych. Tych list możemy tam budować kilka, możemy automatyzować komunikację, możemy robić bardzo różne rzeczy. Z takich wartych wymienienia produktów jest na pewno MailChimp, MailerLite, ActiveCampaign, z którego ja obecnie korzystam, ConvertKit, Drip i oczywiście tych produktów jest jeszcze więcej. Ja zaczynałem od MailChimpa w wersji darmowej. Wersja darmowa jest do 2000 kontaktów i iluś tam wysłanych maili miesięcznie, więc na początku na pewno nam to wystarczy. Tak samo MailerLite, z którego osobiście nie korzystałem, ale spotkałem się z wieloma dobrymi ocenami tej aplikacji. Ja korzystam z ActiveCampaign, to jest aplikacja już w zasadzie płatna. Jest tam jakiś mały darmowy plan, ale jakby no nie bardzo można z niego korzystać. Więc do bardziej takich zaawansowanych rzeczy ActiveCampaign jest bardzo fajny, jest bardzo intuicyjny, możemy bardzo fajne automatyzacje robić, no tylko wiadomo, trzeba za niego po prostu płacić. No i kolejne rzeczy, ConvertKit, Drip, również bardzo dobre aplikacje. Jakby każda z tych aplikacji jest w stanie rozwiązać nasz problem budowy listy mailingowej. Oczywiście naszym problemem tutaj podstawowym nie będzie obsługa tego, tylko zbieranie tych maili, tak? Zbieranie tych maili i robienie z nimi coś później. No bo to, że klient przyszedł i okazał nam raz zaufanie, to może być troszeczkę za mało. Jeżeli chcemy mu za jakiś czas coś proponować, jakąś ofertę sprzedaży, musimy mu dostarczać jakąś wartość. Więc powiedzmy raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie warto mieć z tymi klientami jakiś kontakt, wysyłać im jakiegoś maila, może zbierzmy, nie wiem, 5 interesujących rzeczy z ostatniego tygodnia, które nam wpadły w ręce i wyślijmy po prostu do tej listy. Wiadomo, część ludzi się wypisze, bo po prostu na przykład, nie wiem, pobrała nasz jakiś e-book, który oferowaliśmy za maila, no a teraz już nie są zainteresowani. I dobrze, tak? I dobrze, bo prawdopodobnie te osoby już od nas by nic więcej nie kupiły. One chciały tylko jakąś darmową wartość, prawdopodobnie jej nawet nie przeczytały i teraz opuszczają naszą listę, to jest ok. Byle nowe osoby docierały do naszej listy i jakby nasza lista rosła. W kolejnej lekcji pokażę Ci jeden ze sposobów budowy listy mailingowej za pomocą tak zwanego lead magnetu. No a teraz chciałbym Ci powiedzieć, jakby zadać taką mini pracę domową, powiem również pracy domowej o tym, że jeżeli nie masz jeszcze listy mailingowej, no to załóż konto na którymś z tych serwisów, na przykład na MailChimpie czy MailerLite, darmowe konto, stwórz pierwszą listę mailingową i w kolejnych lekcjach pokażę Ci, co możesz oferować za zapis właśnie do listy. No i zapraszam do lekcji 12, czyli Lead Magnet. Dzień dobry, witam w lekcji 12, Lead Magnet. Więc czym tak naprawdę jest nasz lead magnet? Lead magnet jest pewną wartością, którą wymieniamy za na przykład adres e-mail. Oczywiście może być to również coś innego, tak jak na przykład numer telefonu, czy zapis na jakiś, nie wiem, webinar, czy coś innego, ale tutaj skupmy się na adresie e-mail. Więc to, co zawiera lead magnet, czyli tak zwana marchewka, czyli zachęcamy tą marchewką naszego odbiorcę, no może naszego potencjalnego klienta, zachęcamy go jakąś wartością. Oczywiście to musi być wartość, która go zainteresuje. No prawdopodobnie, jeżeli ta wartość nie będzie dla niego interesująca, on tego nie pobierze, więc automatycznie nam tu odfiltruje osoby niezainteresowane naszym przekazem. No i opcjonalnie możemy mieć również tak zwane call to action już na poziomie tego lead magnetu. Więc jeżeli na przykład oferujemy jakiegoś darmowego PDF-a z 15 sposobami na zrobienie czegoś, tak, to już w tym PDF-ie możemy gdzieś na dole umieścić informację, że a może jesteś zainteresowany taką i taką usługą, takim produktem, to wejdź tutaj, albo odpisz na maila, albo zrób coś innego. Jest oczywiście opcjonalne. Wiem, że wiele osób z tego nie korzysta. Ja zacząłem z tego korzystać i działa to całkiem dobrze, że już na poziomie tego naszego lead magnetu gdzieś tam na samym dole, jeżeli dana osoba się gdzieś wejdzie w ten dokument, przeczyta go i gdzieś na dole zobaczy informację o naszej marce, no to już ta świadomość marki się po prostu pojawi. No i teraz, jakie możemy tutaj mieć rodzaje tych naszych lead magnetów? No, takim najbardziej popularnym jest PDF lub jakaś forma e-booka, tak? Tutaj zamiennie możemy korzystać z tych nazw, czyli jakiś dokument, który coś opisuje, jak rozwiązuje jakiś problem, opisuje. Na ogół to jest jakaś lista, na przykład 5, 10, 50, 150 rzeczy, która odpowiada na jakieś zapotrzebowanie naszego klienta. Na przykład 57 sposobów czy pomysłów na aplikację SaaS, tak? To był mój lead magnet, którego rozdawałem. To był, powiedzmy, PDF, tak? Można nazwać to też e-bookiem, chociaż e-book bym bardziej mówił na coś, co jednak jest bardziej obszerniejsze, tak? Powyżej 20 stron, załóżmy. Oczywiście to nie jest jedyny sposób, tak? Możemy mieć lead magnet w formie wideo. Na przykład ja również stosowałem lead magnet w formie wideo. Miałem wideo z prezentacji od dewelopera do foundera, gdzie opowiadałem o budowie mojej firmy, tam jeszcze było Q&A, tam to wideo trwało ponad 2 godziny i wrzuciłem je na YouTube'a. I po prostu zrobiłem je jako niepubliczne i rozdawałem w formie lead magnetu. Można było zostawić swojego maila i w zamian dostawało się link do tego wideo. Inną możliwością jest na przykład kurs e-mail. Tak? Czyli nie tworzymy tu żadnego PDF-a, nic. Ktoś zostawia swój e-mail i dostaje na przykład 5 lekcji raz w tygodniu albo dzień po dniu na temat jakiegoś zagadnienia. Tak? Może to być również cała taka sekwencja e-mailowa, nie w formie kursu, ale zamiast tego naszego PDF-a, gdzie mieliśmy na przykład 52 sposoby pozyskiwania klientów, robimy sekwencję e-mailową, że również są tutaj 52 sposoby pozyskiwania klientów, tylko że raz w tygodniu będziesz dostawał jeden taki sposób na swojego maila. Czyli w ciągu roku przez 52 tygodnie dostaniesz ode mnie maila. No to jest bardzo ciekawa koncepcja, bo po prostu jest zachowana cały czas ta komunikacja. Oczywiście użytkownicy mogą się wypisać z tej naszej listy w każdej chwili, ale jednak no, oni wchodzą i oczekują, że po prostu przez 52 tygodnie będą jakąś taką wartość otrzymywać. Jeszcze takim bardziej rozszerzonym modelem możemy zaoferować na przykład 15-minutową konsultację. Wtedy możemy troszkę połączyć jakby zbieranie maili ze zbieraniem potencjalnych klientów, tak? Oczywiście to jest, no też się jakby nie skaluje, możemy to przetestować. Jest to też dosyć ciekawy model. No i tak możemy sobie wymyślać, możemy mieć różnego rodzaju kombinacje, połączenia między tymi lead magnetami, możemy mieć różne listy. Bardzo dużo tutaj rzeczy możemy zrobić. To, o czym warto pamiętać, warto dopracować ten lead magnet. Warto posiedzieć nad nim, spędzić nad nim jeden dzień, dwa dni, pięć, tydzień, żeby potem przez kolejne miesiące, czy nawet lata, po prostu on generował nam dopływ ludzi do naszej listy mailingowej. A jak zapewne wiesz, ta lista mailingowa to jest po prostu skarb. Bo im większa lista, działa potem statystyka, zawsze część procent z tej listy będzie od nas coś kupować i im większa lista, tym po prostu większa sprzedaż. Także zachęcam Cię już teraz do zrobienia jakiegoś lead magnetu, pomyśleniu o jakimś lead magnecie. Oczywiście, jeżeli nie wiesz, w jakiej niszy będziesz kierować swój produkt, no może być Ci w tym momencie ciężko wymyślić temat, ale warto zbierać też społeczność wokół siebie, czyli osoby, które są zainteresowane tym, co Ty przekazujesz, tak? Ja z jednej strony buduję polisę w chmurze, czyli kontaktuję się z agentami, mamy lead magnety dla agentów ubezpieczeniowych, ale również jakby pomagam founderom w budowaniu ich produktów SaaS i robię też różne inne rzeczy i na to też mam swoje lead magnety i mam też jakby rozdzielone te listy Więc tutaj się buduje jakby społeczność wokół mnie, a tutaj z drugiej strony buduje społeczność wokół mojego produktu. Tak? To są dwie rzeczy, które mogą się po prostu, mogą się nachodzić, to jest wtedy super, ale mogą się również wykluczać. Tak? Bo ja mogę odpalić kolejne produkty i mieć kolejne lead magnety i kolejne listy mailingowe i kolejne społeczności wokół innych produktów. A teraz zapraszam Cię już do lekcji 13, darmowe zaproszenia i rabat. Dzień dobry, witam w lekcji 13, darmowe zaproszenie i rabat. Więc kolejnym modelem takiego właśnie lead magnetu, szczególnie zorientowanego na sprzedaż jakichś naszych produktów, na przykład w modelu SaaS, jest dawanie tak zwanego darmowego zaproszenia czy dostępu do zamkniętej bety w takiej formie, że po prostu klient wchodzi na nasz landing page, zostawia maila i dostaje informację, że za jakiś czas otrzyma zaproszenie do tego naszego produktu i będzie jednym z pierwszych osób, która będzie go testowała. To przyciąga tak zwanych early adopterów. O nich jeszcze powiemy w kolejnych lekcjach. No, ale to co jest tutaj istotne, to że nie musimy tutaj budować jakiejś bardzo dużej wartości, tak? Tylko dajemy obietnicę, że po prostu danego klienta zaprosimy jako pierwszego do testowania naszej aplikacji. Możemy również zaoferować od razu jakiś specjalny rabat dla tych klientów, na przykład 10, 20, 30, nawet 50% za to, że zostawią maila już teraz i rozpoczną pracę jako ci pierwsi klienci. Oczywiście nie musimy tego oferować na landing page'u, możemy już przejść na komunikację taką mailową, osoba zostawiła maila, jest zainteresowana, możemy zapytać, dlaczego jest zainteresowana, czy ma jakieś inne produkty, jak to u niej wygląda i zaoferować na przykład rabat w momencie, kiedy damy jej dostęp do tej naszej wersji beta. No i tutaj możemy przytoczyć znowu ten przykład Dropboxa, gdzie właśnie w taki sposób oni zrobili na swoim landing page'u takie wideo, które poszło wiralowo i te osoby chętne do zapisu na tą ich pierwszą wersję po prostu się posypały, tak, 75 tysięcy maili. Od 5 tysięcy do 75 tysięcy maili w chyba 24 godziny ta lista oczekujących urosła, więc warto to robić już w tym momencie, nawet jak w tym momencie już budujesz produkt, no to już powinieneś mieć kilkaset osób zapisanych na taką waiting listę. Jeżeli tego nie masz, no zbuduj prosty landing page z formularzem, żeby dani klienci się po prostu zapisywali i dostaną wtedy informację, że produkt wystartował. Najlepiej oczywiście, żeby to było odpisane w taki sposób ekspresyjny, że to rozwiąże ich problemy i to jest to, na co oni czekają. I to bardzo przyciąga. Oczywiście nie musisz mieć wtedy jeszcze cennika, to wszystko może się później wyklarować. No my tak właśnie zrobiliśmy w momencie, kiedy startowaliśmy z budową produktu, uruchomiliśmy landing page, darmowe zaproszenia, no i dzięki temu przekierowaliśmy tam ruch z reklam facebookowych, googlowych i zrobiliśmy pierwszą bazę użytkowników i część tych użytkowników jest z nami do dzisiaj jako płacący klienci już od kilku lat. I płynnie teraz przechodzimy do lekcji 14, czyli rozmowa z potencjalnymi klientami. Dzień dobry, witam w lekcji 14, rozmowa z potencjalnymi klientami. Tak jak mówiliśmy w lekcji poprzedniej, możemy zacząć budować pewną ekscytację naszym produktem. Osoby się zaczną zapisywać, czy to przez pobieranie naszego lead magnetu, czy poprzez otrzymanie darmowego zaproszenia, czy jeszcze w jakiś inny sposób. No i możemy z tymi osobami rozpocząć komunikację jeden na jeden. Oczywiście, tak jak mówiliśmy kilka lekcji wcześniej a propos Sales Safari, że warto obserwować tych klientów w ich naturalnym środowisku, bo jeżeli zaczniemy ich wypytywać, jakie są ich największe problemy, tak wprost, no to oni coś zaczną wymyślać. Więc warto tutaj troszeczkę powiedzmy uważać, ale te rozmowy są bardzo ważne. No, z naszej perspektywy te rozmowy bardzo nam pomogły w rozwoju produktu. Szczególnie te rozmowy są ważne, jeżeli już masz klientów na swojej platformie, w swojej aplikacji i oni płacą, działają produkcyjnie, no i wtedy warto z nimi rozmawiać. Tak? No ale to jest jakby już kolejny etap podtrzymywania rozwoju naszej aplikacji, tak, tego tak zwanego customer success, czyli po prostu dbamy o klientów, którzy są i płacą, bo ich jest łatwiej zatrzymać, łatwiej ich dopieścić niż pozyskać nowych klientów, tak. No i jak podejść do takiej rozmowy, tak, powiedzmy osoba zapisała się na nasz landing page, zostawiła swojego maila w zamian za na przykład zaproszenie albo rabat, no możemy do niej napisać, że dziękujemy, No i co ją tak skłoniło, co ją przekonało do naszego rozwiązania, do tej naszej propozycji wartości, tak? Bo wartości jeszcze prawdopodobnie nie ma, ale my dajemy jakąś propozycję wartości. No i ta osoba może odpisać, może nie odpisać, a jeżeli odpisze, no to zacznie mówić, no, że to i to ją przekonało, tak? Że szuka takiego rozwiązania. No i tak możemy już powoli zacząć identyfikować, że to są ci nasi wcześniej ewangeliści, czyli ci nasi early adopterzy, czyli osoby, które są skłonne zapłacić nawet za nie do końca gotowy produkt. Zależnie oczywiście od tego, jak podeszliśmy do budowy naszego MVP, czy zrobiliśmy to już z ceną, bo wtedy już jeżeli jest jakaś cena i osoba się zapisuje i znając cenę, no to jest jeszcze lepiej, tak? No i jak podejść jeszcze do takiej rozmowy? No nie pytajmy wprost, jaki jest największy problem takiej osoby. Ja tak pytałem, wiele osób tak pytało, okazuje się, że albo te osoby w ogóle nie odpisują, albo odpisują jakieś rzeczy, no troszeczkę zmyślone. Więc warto zapytać, jak wygląda taki dzień pracy w tej danej jakby branży, tak? Załóżmy, że kierujemy naszą aplikację do jakiejś branży budowlanej, no i jak wygląda taki dzień pracy z oprogramowaniem, które jakby my również chcemy takiemu użytkownikowi sprzedać. No i on może powiedzieć, że tutaj jest ok, tu jest ok, no ale tu go coś tam wkurza, tutaj coś nie działa i jakby chciałby to poprawić. No i wtedy możemy przejść dalej, możemy na przykład zapytać, ile byłby skłonny płacić za taką aplikację. To też nie do końca działa, ale możemy sprawdzić na przykład, zapytać go, czy byłby skłonny płacić tyle, ale miałby tylko takie funkcje, a na przykład w tej opcji skłonny byłby płacić tyle, ale miałby jakieś rozszerzone funkcje. Tak możemy sobie zrobić różne takie modele. No i dzięki takiemu rozwiązaniu możemy przejść płynnie do tego modelu jeden problem, jeden klient. Czyli często się znajdą osoby, które nam bardzo mocno doradzą w takim naszym rozwiązaniu, w budowie tego naszego rozwiązania. Więc my też mieliśmy takie historie, że po prostu zgłosił się do nas klient, który bardzo chętnie chciał nam pomagać za darmo. Okazało się, że robił wcześniej przez 15 lat systemy informatyczne, więc jakby wiedział co jest nie tak. Już na wstępie nam wysłał kilka stron rekomendacji, co poprawić, co polepszyć. Więc możemy sobie znaleźć tutaj osobę, która nam po prostu pomoże w tym samym procesie dalej. No a teraz przejdźmy już do kolejnej lekcji, do lekcji 15, Early Adopters. Dzień dobry, witam w lekcji 15, Early Adopters. Kim są ci nasi Early Adopterzy? Po polsku moglibyśmy ich nazwać wczesnymi ewangelistami. Scharakteryzujmy naszego wczesnego ewangelistę. Więc tak, wczesny ewangelista, tutaj możemy sobie zobaczyć całą taką piramidkę naszych klientów. Od samego początku, czyli od osoby, która ma problem, ale nie ma świadomości tego problemu, przez osoby, które mają problem i są świadome, że mają problem, w górę idziemy do osób aktywnie poszukujących rozwiązania naszego problemu, osób z tymczasowym rozwiązaniem, czyli ich problem był tak palący, że musieli sklecić jakieś tymczasowe rozwiązanie. No i na samej górze mamy osoby, które jakby przeszły te wszystkie jakby stopnie, no i mają budżet na zakup skutecznego rozwiązania. Więc wcześniej ewangeliści, ci nasi early adopterzy są tutaj, na samej górze, tak? Czyli oni mają świadomość problemu, szukali rozwiązania, ale go nie znaleźli, więc musieli sklecić coś tymczasowego, no i mają budżet na zakup skutecznego rozwiązania już w tym momencie. No i to właśnie są nasi klienci. Nasi klienci spełniają wszystkie te kryteria. Nasi klienci, czyli nasi early adopterzy, osoby, które będą skłonne zapłacić za nasz niekompletny produkt. No i tutaj słowem klucz jest zapłacić, tak? My nie chcemy szukać osób, które wejdą na naszą platformę za darmo, o ile za darmo ona nie będzie gdzieś tam dalej dystrybuowana, tak? Jeżeli chcemy brać za nią pieniądze, no to early adopterzy, oni są skłonni zapłacić po pierwsze za rozwiązanie ich problemu, bo oni aktywnie go poszukiwali, nie znaleźli go, mają na to budżet, mają palącą potrzebę, chcą to teraz. To jest jedna cecha. A druga cecha jest to, że oni chcą być pierwsi. Oni chcą po prostu, lubią te niekompletne produkty, Oni po prostu mają satysfakcję z tego, że są po prostu pierwsi i mogą powiedzieć, właśnie dlatego nazywa się ich ewangelistami, że oni będą opowiadać znajomym, rodzinie, że o, tu jest taki nowy produkt na rynku, ja już z niego korzystam. Prawdopodobnie nie będą mówiły o tych niedoróbkach, jakichś problemach, będą raczej mówiły z ekscytacją, czyli będą budowały ten efekt sieciowy i inne osoby, niekoniecznie wcześniej ewangeliści, będą nabierały pewnego zainteresowania naszym produktem, a może do nas po prostu dołączą. Takie osoby, jak wcześniej ewangeliści, bardzo dobrze sprawdzają się w formie doradców, bo po prostu oni są zaangażowani w nowe rzeczy, więc jeżeli na rynek wchodzi nowy produkt, oni chcą po prostu tam być. Ich nie jest dużo, tak, ale oni wystarczą nam na ten początkowy rozruch. My również mieliśmy takich wczesnych ewangelistów u siebie. Tak jak mówiłem w poprzednich lekcjach, osoby, które nam po prostu już od początku doradzały, że zrobić to, miały problem, tymczasowo rozwiązywały go za pomocą Excela, formuł w Excelu, jakichś tabel przedstawnych i tak dalej, ale chciały to zrobić już skutecznie po prostu płaci za rozwiązanie, no i dołączały do naszej aplikacji, pomagały nam ją rozwijać, a jednocześnie polecały nas dalej. I takich osób właśnie szukamy. A teraz zapraszam Cię już do ostatniej lekcji, praca domowa. Dzień dobry, witam w lekcji 16, praca domowa. W tym tygodniu przede wszystkim będę Cię prosił o założenie konta na jednym z serwisów do list mailingowych, na przykład na MailChimpie czy ActiveCampaign. Oczywiście w tym momencie prawdopodobnie będziesz chciał skorzystać z darmowego rozwiązania. No i proszę Cię o założenie konta, o założenie nowej listy mailingowej, tak? Czy to będzie lista jakby zorganizowana wokół Twojej marki, czy lista zorganizowana wokół jakiegoś Twojego produktu, o którym myślisz, czy wokół jakiejś niszy. No i chciałbym, żebyś w jakiś sposób zdobył 10 pierwszych subskrybentów. Czy to będą Twoi znajomi, czy to będą jakieś osoby z danej grupy na Facebooku na przykład. Oczywiście pamiętaj, żeby nie spamować, żeby te osoby się zapisywały. Ale warto spróbować na przykład pisania do znajomych jeden na jeden, jeżeli wiemy, że coś takiego może ich zainteresować. Jeżeli nie wiesz jeszcze, jak zrobić swój lead magnet, oczywiście możesz to zrobić we własnym zakresie. W kolejnym tygodniu będę pokazywał Ci, jak można taki lead magnet ładny zrobić w formie takiego PDF-a, tak jak ja to robię, za pomocą kilku prostych, darmowych narzędzi. Poza tą naszą listą mailingową, pomyśl już o zrobieniu właśnie tego jakiegoś lead magnetu. Pomyśl o różnych formach, tak? Pomyśl o, czy to może być dokument, co tam zamieścisz, tak? Jeżeli nawet nie wiesz, jak to zrobić, tak w jakiej formie, no zacznij spisywać pewne koncepcje. Czy to może będzie jakiś kurs e-mailowy, czy może jakaś sekwencja e-mailowa, gdzie raz w tygodniu będziesz wysyłał osobom ze swojej listy jakąś poradę. Tak, pomyśl nad tym, jeżeli już masz swoją listę mailingową, jeżeli masz swoje lead magnety, no to gratulacje, podziel się wielkością swojej listy z nami i sposobami, jakie używasz do budowy, do zdobywania jeszcze większej ilości subskrybentów. No i poza tym wszystkim, o czym mówiłem, zobacz jeszcze, co jest pod tym wideo. Tam mam dla Ciebie pracę domową związaną z poszukiwaniem naszych problemów, rozwiązań, naszych takich perfekcyjnych pomysłów w niszach. Tak? Także opisałem wszystko poniżej. Zobacz i oczywiście zachęcam do podzielenia się wynikami na naszej grupie na Facebooku. No i do wszelkich dyskusji a propos lekcji w tym tygodniu, a propos znajdowania pomysłów, bo to zawsze jest bardzo ciekawa dyskusja. Także dziękuję Ci za ten tydzień i do zobaczenia w kolejnym tygodniu.